z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
Dzień dobry, Arek Włodarski, Wędrowanie i Poznawanie. Dzisiaj mam nadzieję ciekawe tematy plus aktualności. Na dobry początek problemy z nazewnictwem w wydawnictwach geograficznych czy też turystycznych na mapach, ale nie tylko, związanych z różnymi nazwami miejsc w Sudetach. Dzisiaj przełęczę, o kilku z nich opowiem i wąwozy. Nazwy prawdziwe czy fałszywe? Witold Papierniak zajął się tym problemem niegdyś w archiwum numerze miesięcznika Sudety. Co to jest przełęcz? No raczej chyba każdy turysta powinien wiedzieć lub kojarzyć nie tylko z odbytych wycieczek górskich, ale może niegdyś też gdzieś z lekcji przyrody, nie wiem czy one się teraz tak nazywają, ale na pewno geografii i to już w szkole podstawowej. No to definicja odpowiednia. Otóż jest to obniżenie w przebiegu linii grzbietu górskiego. Matematyk mógłby dodać, że przebieg wysokości osiąga w takim miejscu minimum. Wydawałoby się, że wszystkie nazwy geograficzne ustalone dla Sudetów w latach 1946-48, tuż po wojnie, powinny być poprawne. No wtedy zmieniano po prostu te stare niemieckie nazwy. Niestety w kilku przypadkach tak nie jest i część z nich w tym niezbyt dokładnym określeniu, mówiąc delikatnie, dalej funkcjonuje w nazwie, ale nie tylko tej potocznej w rozmowach między turystami, ale również gdzieś w wydawnictwach, przewodnikach czy też mapach. Przełęcz Walimska na przykład, tak nazywane jest miejsce, w którym szosa z Dzierżoniowa do Wałbrzycha przecina grzbiet Gursowich. Kierowcy mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, wszak mają najpierw pod górę, potem w dół, ale każdy już piechur zauważy prędzej czy później, że droga przechodzi tu tylko na drugą stronę zbocza, a obniżenia tutaj w owym zboczu, pochyłym grzbiecie po prostu nie ma, no więc skąd przełęcz, ale nazwa funkcjonuje. Przełęcz Spalona w Górach Bystrzyckich to bardzo podobna, wręcz taka sama sytuacja. Droga z Nowej Bystrzycy do Mostowic po połączeniu z autostradą sudecką już dawno temu przekracza tylko grzbiet, który nie ma w tym miejscu obniżenia. Jego pochyłość jest jednak niewielka i trudniej ją zauważyć. No ale także tutaj jest mały kłopocik. Przełęcz Lubawska, 516 metrów nad poziomem morza. Znane drogowe przejście graniczne, granica polsko-czeska w Sudetach nie wszędzie prowadzi działem wodnym. Rejon Lubawki to jeden z siedmiu takich obszarów. Patrząc na mapy łatwo zauważyć, że środkiem owej przełęczy płynie sobie na północ potok Czarnuszka, prawy dopływ Bobru. A zatem to jest środek doliny, natomiast dział wodny przebiega około 2,5 km dalej na południe i na wysokości 525 metrów. Jadąc z Lubawki do Trutnowa przekraczamy go za wsią Kralowec. Kolejny przykład, przełęcz Okrzeszyńska lub Uniemyska. Przejście graniczne także od dawna dla turystów pieszych na południe od Chełmska Śląskiego i Okrzeszyna leży na wysokości 417 metrów nad poziomem morza. Płynie tędy na południe dość głęboko wciętą doliną potok Szkło, znany po stronie czeskiej jako Petrikowicki potok, dopływ Upy. Dział wodny przebiega 4 km natomiast na północ w naszym kraju między Chełmskiem. I jeszcze przełęcz Sokołowska, tak jedno z wydawnictw na swojej mapie Gór Bystrzyckich nazwało miejsce w Polanicy Sokołówce, gdzie rozchodzą się szlak żółty i zielony. To jednak tylko grzbiet, bez lokalnego obniżenia. Na wcześniejszych wydaniach tejże mapy nie ma tego błędu, nie ma również takiej nazwy w słowniku geografii. I bądź tu mądry, w pełnym majestacie prawa przy akceptacji różnych autorytetów naukowych od wielu dekad funkcjonują zupełnie raczej nielogiczne nazwy, ale podobne funkcjonowały także przed II wojną światową w językach i niemieckim i czeskim. Niemieckie PAS oznaczało prócz przełęczy także przejście i paszport. Komisja Nazewnicza pracująca po wojnie Polska w latach 1946-48 przetłumaczyła więc tylko jak umiała nazwy niemieckie, a dziś uzasadnienie ich pozostawienia raczej tłumaczy się utrwaleniem w świadomości mieszkańców czy też turystów, dlatego zapewne te niektóre błędne raczej nazwy przełęczy pozostaną. No, warto jednak zdawać sobie sprawę z tych nieścisłości. Dobrze, że wspominają o tym słowniki geografii turystycznej Sudetów pod redakcją Marka Staffy. Przy okazji tego tematu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną znaną przełęcz, ale już prawdziwą, często lokalizowaną jednak niewłaściwie. Jest nią przełęcz Puchaczówka, pisze Witold Papierniak, w masywie Śnieżnika o wysokości 860 metrów nad poziomem morza, na niektórych starszych mapach 864. Leży ona w grzbiecie pomiędzy Czarną Górą a Pasiecznikiem, 893 metry, dawniej 884 nad poziomem morza. Szosa ze Stronia do Bystrzyca w ogóle jej nie przekracza, tylko robi tu ostry zakręt. Stoi przy niej barokowa kapliczka, a przychodzą tędy tylko szlaki czerwony z zielonym. Węzeł szlaków na południowy zachód od tego miejsca, gdzie dochodzą jeszcze szlaki żółty i niebieski, jest często uważany przez turystów i kierowców za przełęcz. Tu bowiem droga w stronie Bystrzyca osiąga maksymalną wysokość aż 896, troszkę ponad metrów. Przecina jednak tylko drugi grzbiet wiodący z Czarnej Góry w stronę Suchonia, a nie ma w nim w tym akurat miejscu obniżenia. I na koniec jeszcze temat wąwozów. Według definicji encyklopedycznej to sucha i głęboka dolina o wąskim dnie i stromych, często urwistych ścianach. Powstaje zwykle na obszarze zbudowanych z lesów glin i iłów w wyniku erozji okresowo płynących tędy wód, na przykład po dużych opadach deszczu. Stopniowo przekształca się w parów, czyli suchą i szeroką dolinę o płaskim dnie. Warto dodać, że wąwóz może powstać jeszcze inaczej w skałach podlegających zjawisku krasu przez zapadnięcie się na przykład podziemnej jaskini. I taką genezę ma na przykład znany w Tatrach wąwóz Kraków. A zatem wąwóz powinien być zawsze doliną suchą. Czy tak jest w Sudetach? Owszem, na Przedgórzu są takie wąwozy lesowe, mało raczej znane, ale są. Natomiast od lat na przykład używamy określeń typu wąwóz Szklarki, wąwóz Kamieńczyka w Karkonoszach. Jest także wąwóz Pełcznicy i Szczawnika koło Wałbrzycha, czy wąwóz Myśliborski na Pogórzu Kaczawskim. To raczej również nazwy nieprawidłowe dla geografa i geomorfologa, bo są to tylko przełomowe doliny rzeczne. Należałoby zatem mówić przełom Szklarki i Kamieńczyka i tak dalej. Ewentualnie używać słów kanion lub jar. Oczywiście zdarza się, że padają te prawidłowe określenia dotyczące, no właśnie, jak to powiedzieć, wąwozu Szklarki i Kamieńczyka. No, nazwa jest utrwalona, zasiedziała, jesteśmy do tego przyzwyczajeni i trudno te przyzwyczajenia zmieniać, ale jednak można od czasu do czasu starać się prawidłowo nazywać się te miejsca. O tym przeczytacie w archiwalnym numerze miesięcznika Sudety, autor Witold Papierniak, o kilku przełęczach i wąwozach, nazwach prawdziwych czy fałszywych. Teraz ruszamy na karkonoskie szlaki, na pierwszych turystów kiedyś, bo mamy teraz do dyspozycji raczej już te szlaki takie wygodne, układane czasem z kamieni, są tutaj przeróżne ułatwienia budowane dla turystów. To jest zupełnie co innego niż było kiedyś. A kiedyś na turystów nie czekały, czy wędrowców wytyczone, oznakowane szlaki turystyczne musieli znosić wiele trudów, niewygód, aby dotrzeć do celu wyprawy. My szli po prostu bezdrożami, kamieniami, dolinami potoków. Zaczątki szlaków i dróg karkonoskich wiążą się ze słowiańskim, podobno kultem źródeł Łaby, nawet się okazuje. Prastare ścieżki kultowe do dwóch głównych źródeł tej rzeki pod Śnieżką i pod Łabskim Szczytem przekształciły się w dwie najstarsze drogi wiodące przez Karkonosze. Jedna z nich, nazwana Śląską, prowadziła we wschodniej części gór, w okolicach źródeł Białej Łaby. Wiodła przez Wrchabi, wzdłuż Łaby, przez Wyrowkę na grzbiet Karkonoszy. Następnie już po śląskiej stronie gór, obok dzisiejszej Strzechy Akademickiej, przez Polanę do Wangu. Tu rozdzielała się na dwa trakty, które prowadziły w kierunku Jeleniej Góry przez Cieplice i do Kowar przez Karpacz. Powstanie śląskiej drogi ustala się nawet na XII wiek, chociaż niektórzy twierdzą, że było później. Jej przebieg natomiast po raz pierwszy został przedstawiony w 1580 roku na panoramicznym obrazie Karkonoszy. Druga z najstarszych dróg, zwana czeską, zaczynała się we Wleniu i przez kamienicę Szklarską Porębę, Halę pod Łabskim Szczytem docierała na grzbiet Karkonoszy koło źródeł Łaby. Stąd biegła już po czeskiej stronie gór doliną Izery. Czeski trakt powstał prawdopodobnie w XIII wieku. Od XIV stulecia droga nabrała większego znaczenia w związku z rozwojem przemysłu szklarskiego po obydwu stronach gór. Miejsca, po których obecnie wędrujemy w Karkonoszach, niegdyś powstawały przez to, że penetrowano góry w poszukiwaniu drogocennych kruszców i kamieni, czy też leczniczych ziół, a także takie miejsca doprowadzały drogi do poznawanych zakątków górskich. Również konsekwencją rozwoju górnictwa i hutnictwa oraz pasterstwa, osadnictwa było powstawanie dróg i ścieżek niezbędnych w poruszaniu się po górskich stokach. Górach. Szlaki te jednak nie zapewniały wygodnej wędrówki. Jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy turystyka w Karkonoszach stawała się coraz bardziej popularna, drogi, którymi poruszali się wędrowcy, były najczęściej ledwie przedeptanymi jakimiś ścieżynkami. Przy złych warunkach pogodowych, atmosferycznych zamieniały się one miejscami w grząskie bajora nie do przebycia, czy też jakieś rwące strumienie. Ówcześni podróżnicy często narzekali na stan karkonoskich dróg przejściowych. Sytuacja ta wobec coraz większego masowego napływu turystów wymagała szybkiego rozwiązania i je znaleziono. W lipcu w 1880 roku z inicjatywy mieszkańca Mysłakowic, wtedy Erdmannsdorf Teodora Donata, powstało towarzystwo turystyczne pod nazwą Riesengebirgsverein. Miało ono na celu koordynowanie rozwoju właściwego zagospodarowania turystycznego. Utrzymujące się głównie ze składek członkowskich Towarzystwo Karkonoskie, które miało filię w całych, nazwijmy to, Niemczech, główną część swojego rocznego budżetu przeznaczało na budowę, konserwację i znakowanie ścieżek turystycznych. Przez około 30 lat prace na szlakach traktowane były jako najpilniejsze. To w tym okresie zbudowano wiele, wiele kilometrów tras turystycznych, z których korzystamy do dnia dzisiejszego w mniejszym i większym stopniu. Oczywiście one były później remontowane, bo to przecież ciężkie warunki atmosferyczne, wysokie góry, korozja, zniszczenia, ale one zostały właśnie wtedy zbudowane i my z nich korzystamy. To między innymi szlak graniczny od Hali Szrenickiej do Przełęczy Okraj, zbudowany w latach 1881-86. Szlak przez Kocioł Łomniczki 1883-84. Górny odcinek Koralowej Ścieżki 1885-86. Szlak z Polany na Śnieżkę i do Luczni Bołdy 1888-90. Szlak z Polany na Kocioł Wielkiego Stawu 1889-1890. Zejście do wąwozu, no właśnie, wąwozu Kamieńczyka 1890 rok. Szlaki do Schroniska pod Łabskim Szczytem 1890-92. Droga z Przesieki na Przełęcz Karkonoską 1893-98. Na 25-lecie istnienia towarzystwa powstała tak zwana droga jubileuszowa z Przełęczy pod Śnieżką na Szczyt Śnieżki. Niektóre fragmenty budowanych grubo ponad 100 lat temu szlaków przetrwały w dobrym stanie nawet do czasów współczesnych. Na przykład odcinek granicznego szlaku trawersujący zbocze Wielkiego Szyszaka. Na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest ponad 100 kilometrów szlaków turystycznych. Niektóre są z nich naprawdę pięknie malowniczo położone. Piękne górskie ścieżki wijące się wśród na przykład kosodrzewiny. Szlaki do najbardziej znanych i popularnych miejsc Karkonoszy to jednak w większości szerokie, wygodne drogi, dostępne także dla mniej prawnych turystów, piechurów. Każdego roku ze środków, jakie wpływają z pobieranych opłat za wstęp między innymi do Parku Narodowego, prowadzone są naprawy, konserwacje, sprzątanie szlaków turystycznych oraz remonty najbardziej zniszczonych odcinków tras. Tyle o karkonoskich szlakach. Barbara Wieniawska, także z archiwalnego numeru miesięcznika Sudety. I a propos między innymi tej drogi jubileuszowej trawersującej Śnieżkę, to jest ta druga, oprócz tej głównej za Kosami, droga najwyższy szczyt Sudetów. To przypomnę jeszcze raz, zimą jest to droga zamknięta, bardzo niebezpieczna. Nie mówię tego wprost w kontekście ostatnich smutnych wydarzeń, wypadku sprzed kilku dni, obsunięcia się dwójki turystów, bo to stało się z samego szczytu Śnieżki, ale także zdarzały się sytuacje, gdy turyści obsuwali się w dół do kotła Łomniczki i między innymi rynną śmierci, ale nie tylko, wchodząc na ten szlak drogi jubileuszowej zimą, kiedy tam drogi nie ma, kiedy to wszystko jest wyrównane, bo te stoki są przepotężne, są wyrównana, ta droga jest przez opady śniegu, wiatr, lód i tam wędruje się nieprawdopodobnie trudno i naprawdę proszę was, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i stosujcie się do wszystkich tych znaków, bo to chodzi o nas, o nasze bezpieczeństwo. Starajmy się także stosować do zaleceń goprowców, pracowników Karkonoskiego Parku Narodowego. O tym, że trzeba obecnie w górach używać, jeżeli już nie raków sztywnych, to raczków, które są tanie, łatwo dostępne, założycie je praktycznie na każde buty, nie na może Adidasy, ale kto się wybiera w Adidasach na szczytowe partie gór zimą, chociaż podobno takie sytuacje też się niestety zdarzają, to jest po prostu smutne i tu nie będę tego nawet komentował. Lód w górnych partiach Sudetów, Karkonoszy to nic nowego i tutaj nie ma żartów, nie jest tak, że na dole jest jesiennie, wiosennie i na górze będzie tak samo. Nie. Wiem, wyciągi ułatwiają nam wjazd na górę, a na górze sytuacja jest zupełnie inna. Nie mówiąc już o właśnie Śnieżce. Uważajcie na siebie, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i nie ma co szarżować. Nie wolno dokładać roboty ratownikom GoPro. Oni i tak są zapracowani po same uszy. Jeszcze mała moja prywatna uwaga. Wciąż jestem zdziwiony, że w Polsce nie ma obowiązkowego ubezpieczenia, nawet w niewielkiej kwocie dla tych, którzy wędrują w szczytowych partiach Sudetów. W wielu krajach Europy jest to po prostu nie do pomyślenia. Moim zdaniem takie nawet drobne kwoty za ubezpieczenie, które powinniśmy uiścić, dałyby do myślenia niektórym turystom, którzy wybieraliby się w trudnych warunkach pogodowych, kiedy są ostrzeżenia o tym, aby nie wychodzić po wyżej na przykład górnej granicy lasu, bo bardzo mocno wieje, bo jest oblodzenie. Wychodzą nieprzygotowani, w nieodpowiednim obuwiu, bo co tam, pójdziemy, my możemy, my damy radę, a później dzwoni się do GoPro, bo GoProwcy i tak nam pomogą, bo to nam się należy i się dzwoni do tego GoPro niemalże jak po taksówkę, tak mówiąc troszeczkę na wyrost, ale jednak coś w tym jest. A gdyby takie ubezpieczenie funkcjonowało, gdyby jeden z drugim turysta nieodpowiedzialny, chociaż większość jest odpowiedzialnych, taką mam nadzieję, zapłacił za taką akcję, to by się kogoś czegoś nauczyło i tych wypadków myślę byłoby mniej. Dziękuję. Bezpiecznych wędrówek. Arek Włodarski. Do usłyszenia.
Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.